poranek z RKK.
A Justyna Nowicka zaprasza Państwa na wystawę do Międzynarodowego Centrum Kultury Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. Będziemy oglądać sztukę z kolekcji Ovidius Andora, jednego z najważniejszych prywatnych kolekcjonerów w Europie Środkowej. Wszystkie szczegóły za moment. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie przywitać 2/3 zespołu kuratorskiego tej ekspozycji. Dr Monika Rydiger, dr Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
I pan doktor Ovidius Andor jest w Krakowie, rozumiem, i na konferencji prasowej jutro się pojawi.
Absolutnie.
Tak, ale zanim Państwa zabierzemy do galerii przy Rynku Głównym 25, zanim zaczniemy rozmawiać o tej wystawie, to ja chcę się pochwalić, że ja już jestem w temacie, mimo że nie byłam jeszcze w galerii, bo uważam, że kampania promocyjna outdoorowa, tak się może powinno powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, ogromne plakaty, które pojawiły się w mieście. To jest już pierwszy wielki sukces tej wystawy, bo one fantastycznie zapowiadają to, co w galerii, i intrygują do tego stopnia, że nieważne gdzie, nieważne co, ale po prostu mam ochotę to zobaczyć.
Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. No. To są oczywiście gratulacje dla zespołu naszego ośrodka komunikacji. Również dla naszej koleżanki Jasi Biegacz, którzy, bo to całym zespołem, obmyślili sposób komunikowania, a przekazał to na język wizualny Kuba Sowiński. Dla takiej instytucji jak nasza, która mieści się w Rynku Głównym, gdzie są ścisłe ograniczenia związane z rezerwatem architektonicznym, to jest jedyna okazja, żeby wejść w kontakt z publicznością, wykorzystać przestrzeń miasta. No i my ten mankament, można powiedzieć, w pierwszym skojarzeniu zamieniliśmy na wielki atut. To znaczy bawi nas bardzo przygotowywanie tych komunikatów, i być może Państwo niektórzy już zauważyli, że one się też zmieniają w trakcie wystawy.
Która jeszcze nie została jeszcze otwarta.
Tak, ale w przypadku innych wystaw tak. Też tak mieliśmy, że zmieniał się obraz, zmieniały się hasła, które wpuszczaliśmy w tę przestrzeń, bo chcemy, żeby to był język żywy. To jest też sposób, w jaki my opowiadamy o tym, co dzieje się w Międzynarodowym Centrum Kultury Krakowianom.
Tak, a to, co zapowiada wystawę, którą mam na myśli, wystawę sztuki rumuńskiej, czego jeszcze nie powiedziałam, ale wszystko Państwu powiemy powoli dookoła. Chcę powiedzieć, że te zapowiadające ją plakaty pokazują po prostu, że jest coś naprawdę ciekawego, ważnego, intrygującego, i to jest pierwsza myśl, a dopiero potem czytamy. No i chyba o to właśnie chodzi w plakacie, prawda, żeby przyciągnąć uwagę. Przyciągnąć uwagę właśnie, bo na celowniku, czy tematem wystawy jest właśnie kolekcja, z której oglądać będziemy sztukę rumuńską. I to jest duża sprawa, bo właściwie co my wiemy o sztuce rumuńskiej? Jesteście dobrymi i bardzo złymi adresatami tego pytania, bo Łukasz także naukowo Rumunią się zajmował, a Monika obecnie, no, można powiedzieć, też. Znaczy, a z tego, co wiem,
to wcześniej nawet, bo mieliśmy Tary von Neudorf.
To prawda, ale po prostu jesteś też fanką kultury tego miejsca i tego kraju, prawda?
Zgadza się.
No, więc
ale cieszę się powiedzmy, bardzo, Justyno, że powiedziałaś zaraz na początku te dwa słowa, które były twoją reakcją na naszą komunikację, ale dokładnie to chcieliśmy zakomunikować potencjalnym naszym widzom.
O to chodzi w komunikacji.
Że niedaleko nas jest kraj, który jest niezwykle ciekawy, niezwykle energetyczny, i świetnie wchodzi w kontakt, rezonuje z polską publicznością. To jest ta pierwsza zachęta. My jesteśmy tego dowodem.
No ja jestem grupą docelową i zadziałało. A teraz powiedzmy, jaki jest kontekst właśnie tej świetnej komunikacji, bo mówimy o takim, no jednak, dużym bilateralnym projekcie sezonu. Więc zanim przejdziemy na wystawę, to powiedzmy, w jakim kontekście się odbywa ekspozycja.
To jest też swoiste podsumowanie tego sezonu, który już trwa w Polsce od roku. i miał różne odsłony, bo on jest multidyscyplinarny, to nie jest tylko sztuka, to nie są tylko wystawy. Chociaż w Gdańsku w ubiegłym roku był pokazywany taki absolutny klasyk malarstwa rumuńskiego, Nicolae Grigorescu. To jest koniec XIX wieku, romantyzm z elementami impresjonizmu, bardzo piękne malarstwo. Ale rzeczywiście rozmaite dziedziny sztuki, literatura, teatr mieszczą się w sezonie, którego hasłem przewodnim jest mamy wspólny język. Nie mówimy tym samym językiem, bo nasze języki są różne, ale gdzieś tam właśnie poprzez sztukę, nie poprzez język sensu stricto, poprzez sztukę komunikujemy się w bardzo podobny sposób. I to jest fajne, że akurat Polska i Rumunia zdecydowały się na taki rodzaj zbliżenia poprzez rozmaite działania w ciągu roku, bo ja osobiście od wielu lat mam takie przekonanie, że jesteśmy sąsiadami. Kiedyś mieliśmy granice, ale przecież to nie jest warunek, żeby mieć to poczucie sąsiedztwa. Jesteśmy mniej
A
więcej...
A może być też pamięć granicy i to też jest sąsiedztwo.
Też może być pamięć granicy, ale ważniejsze jest to, że oba kraje mniej więcej tej samej wielkości. Rumunia ma może troszkę mniej mieszkańców, ale jest krajem dużo bardziej górzystym. Ale ta wielkość, to znaczy jesteśmy... podobny sposób zróżnicowanie. Nie jesteśmy takim krajem, który można powiedzieć, że jest mniej więcej podobny na całym swoim obszarze, bo jest stosunkowo niewielki. Tutaj różnice pomiędzy Timișoara, skąd pochodzi nasza kolekcja, a Bukaresztem są przecież bardzo znaczące. Bukareszt to Paryż wschodu, z taką żywotnością, można powiedzieć nawet odrobiną Konstantynopola, Stambułu w swojej żywotności i takiej w takim wigorze wielkim i Timișoara, która jest bardzo środkowoeuropejska, no ale też ma ten temperament rumuński, też ten temperament południa, więc taka kawa wiedeńska z kroplą czegoś nieoczekiwanego.
No i taka smakowita.
taka właśnie jest Rumunia. A Banat, skąd pochodzi kolekcjoner i gdzie jest zgromadzona ta kolekcja, no absolutnie łączy wszystko. Także my mamy sztukę Rumunii, a nie sztukę rumuńską, ponieważ mamy artystów, którzy Rumunami nie są, chociaż tworzyli w Rumunii albo z Rumunii ruszyli w świat. I to też jest fascynująca opowieść sama w sobie.
Sztuka Rumunii zapisuje, żeby właśnie tą drobną, ale precyzyjną różnicą wskazać na obszary, w jakich będziemy przebywać. Coś może o samym kolekcjonerze przydałoby się.
No, bardzo ciekawa postać. Tak. Zaczął, jak się zwierzał, od kolekcjonowania starych map. A potem jakoś tak powoli zaczął zbierać. To już 10 lat, więc myślę, że nasza wystawa jest jakimś takim ważnym podsumowaniem.
Tak, dla niego samego jest to rodzaj też podsumowania jego drogi kolekcjonerskiej. Jest przedsiębiorcą, jednym z najważniejszych, można powiedzieć, przedsiębiorców rumuńskich, a jednocześnie zaangażowanych w kolekcjonowanie i w animowanie życia artystycznego. Ja nie chcę tutaj kreślić porównań do polskich przykładów, ale oczywiście tacy kolekcjonerzy, kolekcjonerki przychodzą
ale
nam
może,
do głowy.
Ale może się posłużymy jakimś przykładem, bo to myślę,
nie, no,
że nasza
oczywiście,
rozmowa ma
popularyzatorski charakter. Jest to kolekcja porównywalna do tego, co robi pani Grażyna Kulczyk, czy co robi Fundacja Staraków. To jest ciekawe, że Ovidiu Szandor jest jednocześnie doradcą dwóch ważnych instytucji, Saint Pompidou w Paryżu i Tate Gallery w Londynie.
Tate Modern.
Tak, oczywiście. Tate Modern, bo chodzi o sztukę
współczesną
i sztukę dwudziestowieczną. Tak. To wiąże się z tym, że jakby sama ta jakość jego kolekcji jest tą jego kartą wizytową, która sprawiła, że został poproszony przez te instytucje. Ja się troszkę śmieję pod nosem, bo to są instytucje, które nagle zorientowały się, że na tym wschodzie, tu mówię w dużym cudzysłowie, jest wartościowa sztuka. Jak to jest możliwe? I za tą żelazną kurtyną oni byli w stanie bez kontaktu z nami tworzyć coś wartościowego. To jest właśnie moc sztuki. To jest też moc architektury, o której próbowaliśmy opowiadać w naszej poprzedniej wystawie, że jeśli mamy do czynienia z kimś utalentowanym, to on w swojej dziedzinie i tak zrobi wszystko, żeby wypowiedzieć swoje życie w tym momencie i na tym kawałku ziemi, na której mu przyszło żyć.
Nie musi jechać do Paryża.
Nie musi jechać do Paryża.
Chociaż a dzisiaj, wiele wyjechało, jak wiemy.
Tak,
prawda?
Jednocześnie mamy sytuację, w której... Chciałem powiedzieć młoda sztuka z Rumunii, ale ona niekoniecznie jest już taka młoda. To są też 40-50-latkowie, którzy absolutnie podbili międzynarodową scenę artystyczną. My nawet w zakończeniu wystawy pokazujemy takie dwa pokolenia. To pokolenie lat 70., które było takim wow. I już nawet troszkę młodsze pokolenie. O tym więcej powie Monika. Więc Ovidiu Szandor właśnie należy do tych najważniejszych figur sceny kolekcjonerskiej rumuńskiej, ale również europejskiej. No i to jest cudowne, że jesteśmy w tym obiegu i że mamy też własny głos, mamy też własne kolekcje i to jest ciekawe nawet dla ludzi. Tak przecież mających każdą sztukę jak ludzie na Zachodzie, a jednak ta nasza jest dla nich intrygująca.
No, myślę, że to też najzwyczajniej ciekawa, niezwykle ciekawa przygoda dla kuratorów pracować bezpośrednio z kolekcjonerem, prawda? Nie tyle z jakimiś konkretnymi zbiorami, z instytucjami, ile z człowiekiem, który sam po prostu jest pasjonatem.
No tak, włączyliśmy go do naszego teamu kuratorskiego, bo okazał się naprawdę bezcennym doradcą i mentorem. Natomiast ja podchwycę to, co mówiłeś, Łukaszu, bo to jest bardzo to było bardzo ważne, jak pokazać te kolekcje. No bo można oczywiście pokazać kolekcję jako kolekcję i tyle. Natomiast myśmy chcieli wykorzystać tę niesamowitą okazję, żeby właśnie pokazać, że no, przestańmy myśleć taką hierarchią w sztuce. Chcieliśmy nawiązać do koncepcji Piotra Piotrowskiego, horyzontalnej historii sztuki, czyli pokazania, że geopolityczny kontekst, kontekst historyczny jest bardzo ważny, żeby bez żadnych, no, żeby tą sztukę właśnie wschodu, o której ty powiedziałeś, pokazywać jako coś równorzędnego, innego, ale równorzędnego zachodowi, a nie czuć się zakompleksionym. To było jedno, żeby właśnie pokazać, położyć nacisk na kontekst historyczny i jeszcze jedną rzecz, chcieliśmy bardzo mocno tutaj zaakcentować biografię, losy artystów, ponieważ podejrzewam, że dla przeciętnego widza takie nazwiska jak Konstantin Brynkuś, jak Tristian Cara, jak Wiktor Brauner są na pewno znane, ale no raczej nie sądzę, żeby wszyscy od razu kojarzyli, że to byli Rumuni. Więc chcieliśmy właśnie pokazać, że ich losy, ta decyzja, żeby opuścić Rumunię z różnych względów, właśnie geopolitycznych, historycznych i osobistych, spowodowała, że sztuka zachodnia ich zagarnęła. Natomiast no, pokazujemy, że ci, co zostali, ich losy artystyczne były zupełnie inne. No, zostali, że tak powiem, wpleceni chcąc, nie chcąc w bardzo trudną historię, zwłaszcza po II wojnie światowej, w totalitaryzm Czałczesku. Więc to była jedna perspektywa. I druga, o której zapewne Łukasz mógłby więcej powiedzieć, ten taki niesamowity vibe, jaki ma Rumunia. To poczucie humoru, ale takie trochę czarne poczucie humoru.
Uwaga, odlatujemy. Trzymamy.
Tak. Absurd, pochwała, ironia, sarkazm. Coś, co, nie, mam nadzieję, że dobrze wymówię, rysu plynsu. Tak, przepraszam, już się uczę. Czyli coś, co pokazuje, że nawet w bardzo dramatycznych sytuacjach mają ten dystans właśnie. To podejście sarkastyczno-ironiczne z poczuciem humoru potrafią się do tego jakoś wpasować. Więc to była ta druga
tak,
perspektywa.
Tak, i to tłumaczy ten dziwny tytuł. On może być trudny do wymówienia, ale to jest dokładnie... To, co my dojrzeliśmy, tak, no. To jest to, co my dojrzeliśmy. Ovidiu Szandor powiedział, no co w tym nadzwyczajnego, taka normalna sprawa.
Jasne, a my powiedzieliśmy, że jednym okiem, ja bym przypominam, tak, śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem.
Tak, no. a my mu właśnie powiedzieliśmy, Ovidiu, dla nas z polskiej perspektywy to jest coś niesamowitego, bo
My albo się śmiejemy, albo płaczemy.
Swoje, my też mamy swoje traumy, my mamy swoje tragedie, a już wiek XX, no to nie szczędził naprawdę i nam, i wam powodów do tego, żeby się załamywać. Ale my, być może Polacy, mamy zbyt wiele patosu w podchodzeniu do tragedii. Ja nie mówię o tym, że... Nie, i to nie jest też o niebyciu serio albo o robieniu sobie żartu z czegoś bardzo poważnego. To jest o takim sposobie przeżycia. To znaczy coś, co jest pogromem, co jest traumą, jednak nie jest w stanie mnie złamać. Jestem w stanie znaleźć w sobie odrobinę nadziei, odrobinę czegoś pocieszającego. To jest ten taki uśmiech. To nie jest szyderstwo, to nie jest uśmiech idioty, głupka, który nie wie, co się dzieje. To jest coś bardzo ciekawego. I to nie są skrajności w Rumunii. Mhm. To jest właśnie ten sposób złapania oddechu, poradzenia sobie. A czasem właśnie, tak jak mówi Monika, bardzo, bardzo zabawne, takie dada w genach, które Rumuni mają. I na to chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, bo sztuka sztuką, ale właśnie tak jak powiedziała Monika, za tą sztuką są losy, jesteśmy też my, przeglądamy się w tym, są realni ludzie. Jest kolekcjoner, który z jakiegoś powodu zbiera takie, a nie inne dzieła.
To minuta albo dwie przerwy i wracamy już bardzo konkretnie na wystawę.
Poranek z RKK.
Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem, po rumuńsku powiedzielibyśmy rysu plenzu. Uczę się rumuńskiego pod kierunkiem Łukasza Galuska, współkuratora wystawy, która właśnie jutro otwarta zostanie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury. Jest także z nami współkuratorka ekspozycji Monika Rydygier. Ekspozycja wpisująca się w sezon Polska-Rumunia. Ekspozycja pokazująca zbiory Ovidiusza Andora. No i teraz pytanie. Już wiemy mniej więcej, jakie wajby, jak powiedziałaś tutaj, po tej wystawie płyną, czy z tej wystawy wypływają. Ale teraz przejdźmy do oficjalnego języka historii sztuki i powiedzmy, jaki świat się wyłania z tego pokazu, czy z tej kolekcji. No bo pewnie jest reprezentatywna, prawda, dla sztuki
jest
Rumunii.
Tak, jest reprezentatywna, a wyłania się z tego właśnie coś, co cały czas nurtuje samych Rumunów i zresztą sam Ovidiu o tym wspomina. Właśnie to pytanie o własną tożsamość, ale tą tożsamość widzianą jako to tożsamość indywidualna, jako to tożsamość społeczna, ale też kulturowa, więc w takich w różnych przekrojach. I próbowaliśmy właśnie wykorzystać te losy, te przykłady, te losy artystów, ich biografię, żeby pokazać te dylematy. I chociaż staraliśmy się trzymać pewnej chronologii, żeby jednak, no nie, przepraszam w cudzysłowie, nie zabić polskiego widza, żeby stracić orientację, ale nie do końca jesteśmy tacy konsekwentni w tej chronologii. I na przykład na początek wpuszczamy widza już taki po prostu zderzenie bardzo różnych prac z różnych okresów, ale które mocno sygnalizują właśnie ten wątek. Kim my jesteśmy? I to jest pytanie stawiane, sami artyści pytają, jak my się wpasowujemy? Czy my jesteśmy bardziej przywiązani do tej rumuńskiej mapy, czy też jesteśmy bardziej globalni, uniwersalni. Więc, a potem zaczynamy już taką opowieść właśnie o tych konkretnych losach, gdzie mamy wielkie gwiazdy.
Takie jak?
Jak Brinkusz, jak Tristan Tzara, jak Brauner. Zresztą Braunerowie reprezentowani są wszyscy bracia, nie tylko Wiktor, ale...
I dodam jeszcze też, że te gwiazdy współpracujące ze śmietanką sztuki zachodniej, europejejskiej, tak, Joannem, tak, Miró, Maxem,
tak,
Ernstem,
to,
bo to był jeden obieg sztuki wtedy.
Zaprzyjaźnieni, będący w głównych nurtach tej sztuki, czyli dadaizmu, surrealizmu,
także ich wspólne prace też mamy.
Tak,
na
mamy
wystawie.
Również tak wspaniałe przykłady. I potem pokazujemy też może tych takich mniej znanych szerokiej publiczności, ale bardzo cenionych przez krytyków, którzy się świetnie wpisali w te nurty właśnie malarstwa materii, sztuki konceptualnej. To wszystko jest. Natomiast też pokazujemy takie trudne przypadki, jak Lena Constante Brauner, ofiara reżimu, jak w ogóle całą tą twórczość artystów w czasach Ceausescu, w czasach reżimu komunistycznego. I to nawet dla nas wizualnie było zaskoczenie, bo nagle okazało się, że sala, w której chcieliśmy to pokazać, jest taka mocno przepełniona, to nie w złym znaczeniu, ale w dobrym. To znaczy, że mimo takich trudnej sytuacji ta aktywność artystyczna była. Chociaż mówi się o takiej wewnętrznej emigracji, niektórzy nie wystawiali w tym czasie, ale to nie znaczyło, że oni nie byli aktywni artystycznie. Byli znakomicie aktywni artystycznie.
I to nie jest taka sztuka ponura, bo właśnie bardzo nam zależy, żeby odczarować stereotyp. Więc ta sala, mamy nadzieję, że też zaskoczy widzów, jak nawet mając minimum wolności, czyli własną pracownię, można było żyć, można było tworzyć, można było mieć tę energię. Nie chcę oczywiście przechylać tej szali jakoś nieproporcjonalnie w drugą stronę, ale ta sama ocalająca moc sztuki, za którą po prostu stała ta konstrukcja psychiczna rumuńska, o której wcześniej mówiłem. Mamy nadzieję, że również do Państwa przemówi. I my też bardzo się cieszymy, bo mamy właściwie reprezentowane wszystkie gatunki sztuk plastycznych. To jest naprawdę taka pełnoplastyczna wystawa. Malarstwo, rzeźba, tkanina, instalacje, również wideo, książki.
Czyli to coś, co kochamy, wystawa sztuki.
Wystawa. Tak. Nie, że wystawa malarstwa albo wystawa fotografii. Po prostu jest tam, są wszystkie media, więc jest taka bardzo mięsista, Moniko, prawda?
Tak, a poza tym dla wielu, dla ludzi, którzy mocno siedzą w sztuce współczesnej, użyję cudzysłowia, no to będzie to też odkrycie, ile nas łączy. Ile tych punktów stycznych możemy odkryć. Podobne poszukiwania, przestrzeni, nowych struktur, nowej ekspresji. Więc to też myślę, że będzie odkryciem. A dla mnie wielkim odkryciem są artystki rumuńskie. Mm-hmm. To po prostu jest niesamowite. Jakie wielkie osobowości, artystek i tej starszej generacji, i tych najmłodszych, takich 30-parolatek. Jak one się wybijają, po prostu zupełnie nie trzeba ich promować, bo one same wizualnie świetnie się pokazują.
Tak, trudno jest to, od razu mówię, bo nie wiem, czy słyszycie, jak znacząco milczę tutaj, ale trudno jest rozmawiać o sztuce rumuńskiej, której po prostu nie znamy. I szukam jakiegoś pomostu, czy jakiejś drogi dojścia jeszcze przed otwarciem wystawy. Myślę, że moja perspektywa dzisiaj jest taka, nazwę ją uczciwą. Nie widziałam jeszcze wystawy i bardzo chętnie też zdobędę jak najwięcej informacji na temat rumuńskiej sztuki przed zobaczeniem jej. Ale może zapytam wobec tego o jakieś analogie na przykład z polską sztuką tego okresu, bo rozumiem, że mówimy o XX wieku przede wszystkim, awangarda, współczesność, jakie ramy czasowe tutaj mamy.
Ja się jeszcze, Justyno, odwołam do tego, co powiedziałaś dosłownie przed ramami czasowymi i analogiami, o swoim nieuprzedzeniu, tak to nazwę. I właśnie o to by nam bardzo chodziło. My nie chcemy, żeby ktoś przyszedł i od razu patrzył po nazwiskach i po podpisach. Aha, tego znam, coś słyszałem, a tego w ogóle nie znam. Chcielibyśmy, żeby ktoś przyszedł i po prostu przeżył. No. Nie patrząc, kto jest kto.
Na wystawę sztuki.
Tak,
po prostu,
właśnie
żeby
tak,
się
jak ty powiedziałaś, nie wiem, zachęciliście mnie, to my prosimy, to nie czytaj, przyjdź i daj się ponieść.
Będę czytać. Będę czytać
później,
i dam się,
daj
się ponieść.
Ponieść
tak.
Tym dziełom i na przykład czytaj, idź tropem tego, co cię tam poruszyło i wtedy zacznij czytać właśnie o losach, tak jak Monika mówi, bo za każdym z tych dzieł jest jakiś przypadek. Kogoś, kto miał wielkie szczęście, kogoś, kto się urodził w czepku i wszedł w obieg, albo kogoś, kto żył w takim, a nie innym miejscu i próbował sobie z tym poradzić. I na przykład młodych artystów, którzy czują też jakiś rodzaj odpowiedzialności za tych ich kolegów po fachu, trochę wcześniejszych, na których historia nie patrzyła tak przychylnym okiem. I jeszcze jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć. Monika absolutnie ma rację, mówiąc o tym ciągłym zadawaniu pytania, kim my jesteśmy. Tutaj, tu są Rumuni bardzo podobni też do Polaków. My ciągle pytamy, no to gdzie my jesteśmy, no jacy tak, my jesteśmy.
Te mniejsze, tak zwane mniejsze narody. Prawda?
Ale właśnie to nie jest tylko... Proszę nie wyciągnąć z tego wniosku takiego, że nie wiedzą, kim są. Za tym pytaniem jest też bardzo konkretna odpowiedź. Mamy wokół siebie tyle prądów ciekawych, że właściwie to my tworzymy z nich to, co uważamy, że nas najlepiej opowiada. Nie jesteśmy przypisani, nie jesteśmy niewolnikami żadnego z idiomów. Czerpiemy z zachodu, ale możemy też pokazać trochę inną perspektywę ze względu na naszą lokalizację. Jesteśmy krajem romańskim, mówimy romańskim językiem, a jednocześnie jesteśmy jedynym prawosławnym narodem mówiącym romańskim językiem. To jest w jakiś sposób szczególna pozycja, z której my chcemy uczynić nasz atut.
Natomiast jeszcze dodam, że dla mnie też było takim ciekawym odkryciem, że ci najmłodsi artyści z takim ogromnym, z taką estymą i szacunkiem odnoszą się do tego dziedzictwa tych starszych kolegów, że bardzo do tego cały czas taki, nawiązują. Tak. Nie jest, że tak, o to nie, to my się od tego odcinamy, tylko no,
nawet nie odcinamy, tylko teraz my.
Tak.
Teraz my.
Patrzcie
nie ma, na nas.
Nie do końca. Przepracowują jeszcze raz i to jest dla mnie, zwłaszcza artystki, to było takie odkrycie, że one gdzieś właśnie kontynuują tą myśl Jety Bratescu, Anny Lupasz i te młode...
No, takie sportowe określenie sztafeta pokoleń,
tak,
ale
tak,
coś...
Tak, ale jest coś w tym.
Coś w tym jest, u nas prawie nieznane, no chyba, że jest, nie wiem, wizualna artystka, której mama była artystką.
Tak,
no,
a tutaj
takie
jest...
przypadki, prawda?
I ten właśnie ten dadaizm w genach, to było też dla nas odkrycie, że aha, no to oni jednak po prostu gdzieś to mają tam gdzieś w krwiobiegu to takie poczucie właśnie, takie dadaistyczny sznyt, więc to...
Jeszcze wrócę do kobiet, bo to jest też ważne, Samowidiusz Andor nam powiedział, bo przecież korzystamy z tej okazji, że jest od kilku dni z nami i nie tylko dopinamy ostatnie szczegóły, ale też dużo rozmawiamy. I on sam powiedział, ja zacząłem zbierać dobrą sztukę i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, ile jest kobiet w mojej kolekcji. I że właściwie można powiedzieć, że się zrobił taki, nawet nie podzbiór kobiety, tylko takie silne piętno, to co Monika od razu wyłapała, ale on mówi, ja nie byłem tego świadomy na początku. Ja szukałem dobrych dzieł, które ze mną rezonują, a dzisiaj już wiem, jak wiele kobiet właśnie to coś umiało przekazać. Także znowu nie chcę powiedzieć dzisiaj, zwracamy uwagę, żeby wydobyć kobiety, żeby przyjrzeć się, że takie biografie w cieniu, które były wydobyć, ale on w ogóle nie z tym paradygmatem zaczął.
Tak, to może czas najwyższy na to takie proste pytanie, ilu artystów i artystek jest na tej wystawie, jak powstawała sama ekspozycja, no bo mając do dyspozycji taką kolekcję, wyobrażam sobie, że gdzieś po prostu między skarbami chodziliście, jak w Sezamie i w ogóle ciekawa jestem, jak pracowaliście też.
Trudny był to wybór, nie ukrywam, ale właśnie dzięki temu, że od razu jakby poszliśmy tym śladem, czyli losy, biografie, bo jeszcze nawiążę do poprzedniej wystawy. Myśmy już mieli okazję trochę pokazać sztukę rumuńską w takim kontekście takiego historyczno-sztucznego, takiej historyczno-sztucznej perspektywy, to był czas przełomu. To tam pokazaliśmy, jakie były fantastyczne osiągnięcia tej awangardy rumuńskiej. A tutaj chcieliśmy właśnie pokazać inaczej, poprzez ten inny kontekst. No i to był ten pierwszy krok do tego, żeby budować narrację wystawy. To było. A druga to była no właśnie to, co Łukasz podkreślił. No patrzyliśmy, jak te prace wyglądały. Tak. Cały czas było takie, wow, jakie to jest świetne. To może to. Więc też kierowaliśmy się takim zdrowo, rozsądkowym podejściem. No chcemy przeżyć coś, patrząc
Justyno,
na sztukę.
Wiesz mi, nie ma nic przyjemniejszego, niż jak masz po prostu sztukę z najwyższej półki, Nic cię nie nudzi. Każdą otwierasz, jakby wyciągasz ze skrzyni. Każda praca jest absolutnie fantastyczna.
Naprawdę, wierzę. Tak. Tak,
to było też przecież estetyczne dla nas niezwykłe.
To zechciej odpowiedzieć na pytanie o liczbę artystów, prac.
Już, ponad 70 artystów, ale przyznam szczerze, nie policzyłam ile kobiet, ile mężczyzn. Jeszcze się do tego nie przymierzyłam, ale okej.
Okay. Jutro konferencja prasowa.
Tak, to muszę to
obawiam się, że to pytanie padnie.
Dobrze, ale ponad 70 artystów i 176 prac. Także no, sporo, jak na nasze 300 metrów kwadratowych, ale
Weszło i działa.
Weszło.
I coś, co jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Państwo wiedzą, nasza galeria jest specyficzna. To jest po prostu piano nobile XIX-wiecznego pałacu, salonu. Także tu się nie da udawać, że to jest white
takie,
cube.
Takie koło, prawda?
Tak, tak, ale ma się wrażenie, że wchodzi się do czyjegoś domu. Nie ma mebli, ale są pokoje. I to jest fajne, bo w gruncie rzeczy ta kolekcja tak funkcjonuje również w domu Ovidiu Szandora. My jesteśmy przyzwyczajeni do wypreparowywania w neutralnym otoczeniu, pokazywania w modernistycznych przestrzeniach dzieł sztuki, trochę laboratoryjnych. A tutaj ona jest, właśnie Monika powiedziała, może troszkę gęsta, ale tak wygląda dom współczesnego miłośnika sztuki. Te obrazy rzeczywiście tak tam wiszą, a życie toczy się między nimi.
No, Ovidiu nawet żartował, że w pewnym momencie, a może byśmy włączyli do aranżacji, to ja bym przywiózł fotel.
Fotel, tam gdzie ja siedzę i czytam książkę z moją lampą, słuchajcie, tak? I to już w ogóle będę się czuł jak w domu.
Ale mieliście okazję być może oglądać tę wystawę, te kolekcje in situ w Banacie, czy nie?
My ją znamy ze zdjęć,
tak,
nasze koleżanki
były odebrać,
które
pracę.
No, ściągały ze ścian.
Tak, ściągały w obecności.
I pakowały do skrzyń. Też właśnie mają takie poczucie. I ta kolekcja w ten sposób nie była jeszcze pokazywana, bo ona zawsze była pokazywana w takich muzeach sztuki współczesnej, więc no można powiedzieć, to była trochę jednak inna kolekcja i pokazywana właśnie od strony formalnej, a myśmy, tak jak Monika powiedziała, bardzo wyraźnie postawili granicę. To nie jest o izmach w sztuce. Sztuka jest o ludziach. Za każdym dziełem sztuki są czyjeś przeżycia, ślad istnienia. My chcemy to zobaczyć.
To jeszcze nawiążę, że o tych izmach właśnie, to pochwalę się naszą instytucją, że my jednak konsekwentnie tak próbujemy pokazywać, bo przecież ostatnia wystawa Socmodernizm też była takim pokazaniem, że był jakiś izm, ale proszę, ta właśnie horyzontalność postrzegania pozwala zupełnie zweryfikować negatywne przez wiele lat osądzanie tej architektury i sztuki. Więc to jest bardzo ważne, żeby trochę się przeformułowywać w spojrzeniu na sztukę naszego regionu.
Niemniej jednak tu doprecyzuję, no, najczęściej taka wystawa ma swój scenariusz i w tym scenariuszu jakieś kolejne stacje, prawda, otwarcia, więc jeszcze na koniec zapytam o te węzły dramatyczne, no to też po prostu jakoś porządkuje naszą percepcję.
Sześć stacji. W pierwszej stacji zrzucamy widza na szeroką wodę i komplikujemy mu trochę życie, bo właśnie mówimy o tych skomplikowanych tożsamościach, więc tam ma rzeczywiście mozaikę różnych prac z różnych okresów, ale myślę, że sobie Łukaszu dadzą widzowie radę.
Tak, ale też mówimy, że Rumuni mówią własnym głosem. Właśnie. Taki jest tytuł tej części.
Potem mamy gwiazdozbiór, konstelacje, gdzie pokazujemy te wielkie gwiazdy, bardzo mocno wpisane w historię sztuki zachodu, ale też te mniej znane, ale również bardzo cenione. Potem mówimy o trudnym okresie czasów komunizmu.
Nieznośny ciężar.
A potem ty zasugerowałeś słusznie ten tytuł. My się uczymy od Łukasza. Było, nie było, bo to jest okres tuż po 89 roku, gdzie właściwie była ta rewolucja. Nie była, lepiej ty, Łukasz, to skomentuj.
Gdzie my jesteśmy? Rumuni mieli duży problem z tym, czy zaszła tu jakaś zmiana, czy ta zmiana była właśnie po to, żeby nic się nie zmieniło. Wiemy, że i rozstanie Rumunii z komunizmem nie było aksamitne i ta droga do Europy
Było w stylu francuskim, powiedziałabym.
Była tak wyboista, zrobione. Wyboista. Mm-hmm. No i Rumuni też sobie musieli z tym poradzić. Dzisiaj są dużym krajem Unii Europejskiej i wspaniale, jesteśmy razem. Ale ta ich droga była szczególna, więc duża część wystawy jest o tym. Było, nie było, trawiąc minione.
No właśnie, to jest końcówka. Trawiąc minione to już są ci młodsi, czyli młodzi 40-parolatkowie, więc młodzi twórcy, gdzie przyglądają się temu, co już było i jakby komentują, inaczej patrzą na te czasy, które, w których się dopiero urodzili, byli nastolatkami, jak nastąpił 89 rok. I ostatni dział to są nowe horyzonty, to są inne horyzonty. To jest coś, co po prostu no, zaskakuje, jak fantastycznie właśnie czujemy te dadaistyczne wajby, jak czujemy te dylematy, czy bardziej być tutaj w kontekście Rumunii, tej mapy, czy już trochę bardziej się ocierać o zachodnie trendy, ale to kapitalnie właśnie potrafią ci młodzi artyści stworzyć taki amalgamat tych różnych
czynników. No i te przestrzenie, w których się funkcjonuje, bo my cały czas tu mówimy wschód, zachód, środek, Bałkany, Europa Środkowa, ale to najmłodsze pokolenie artystów, ono jest w przestrzeni też wirtualnej. Te pytania, gdzie my funkcjonujemy, to już nie mają swoich biegunów, tak? Północ, południe w żaden sposób. I oni absolutnie swobodnie biorą to, co uważają, że najlepiej oddaje ich, to co czują. Także to jest też niezwykła przygoda. Tutaj sztuka rumuńska no jest dokładnie w obiegu światowym już w tym momencie.
W wszystkich uznanych galeriach.
A rozumiem, że narracja na wystawie jest doprowadzona do naszych czasów.
Tak.
I nawet są bardzo dowcipne komentarze do tego, co jest wcześniej, do tych gwiazd, bardzo przewrotne. Więc oni sami po prostu mają świetną zabawę z tego, w jakim są miejscu i z jakiej tradycji się wywodzą.
No tak, bo jak głosi tytuł, jednym okiem się śmieją, a drugie, no powiedzmy, jest bardziej refleksyjne, tak, może tak tłumacząc tak, na tak, nasze tak. Tutaj standardy, bo może tu kropka, śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem, taki jest tytuł wystawy o sztuce Rumunii, o sztuce w Rumunii, nie nazywam jej sztuką rumuńską,
bo
to było to w XIX wieku ewentualnie, albo w XX może byłoby.
No mamy pracę Herty Miller, no trudno powiedzieć, jej kolarze, trudno powiedzieć, żeby to była sztuka rumuńska, ale rumuńska przecież w jakimś stopniu jest.
Z korzeni jest tak, rumuńska, tak. To prawda. No to będzie, czuję, o czym rozmawiać. Można powiedzieć, kończąc naszą rozmowę, otwieramy ten dialog, bo myślę, że jest o czym rozmawiać. Tym bardziej, że niewielu z nas zna sztukę Rumunii. Tym razem ze świetnej kolekcji Ovidiu Sándora, również w Krakowie obecnego. Jutro konferencja prasowa. Nie mogę się doczekać.
Zapraszamy wszystkich Państwa do odszukania na przykład zamku w Karpatach. Jest taka jedna praca, która myślę, że bardzo rozbawi naszych widzów. Proszę ją znaleźć. Zamek w Karpatach to była powieść Juliusza Verna z XIX wieku o ekscentrycznym baronie, który mieszka wysoko w górach, ale prowadzi eksperymenty z elektrycznością i co chwilę z tego zamku błyskają jakieś pioruny.
Już to widzimy.
Więc mamy...
W górach się to dzieje oczywiście.
Tak, w górach się to dzieje, a my mamy pracę, która interpretuje zamek w Karpatach jako... drugą największą budowlę świata, czyli Pałac Ceauşescu, ułożony z pudełek po papierosach Karpać, to był odpowiednik popularnych, to były nie nawet klubowe, tylko najprostsze papierosy w komunizmie palone przez wszystkich, nad którym wisi coś na kształt osikowych kołków.
Do zabicia wampirów.
Do zabicia wampirów. Proszę zobaczyć, proszę znaleźć tę instalację i proszę się nią bawić.
Dobrze, 176 prac na wystawie, 70 chyba ponad artystów, jak się okazuje. Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. Międzynarodowe Centrum Kultury, jutro wernisaż, a potem ekspozycje. Teraz proszę, aż do 20 lipca.
Tak,
wspaniale.
Tak,
bardzo czas. Lubię takie długie wystawy i mam nadzieję, że jeszcze chwilę będziemy z tą wspaniałą komunikacją wizualną, od której rozpoczęliśmy, bo to, co na ulicach sygnalizuje wystawę, naprawdę wiele, bardzo wiele, obiecuję. Współkuratorzy dr Monika Rydiger, dr Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury dzisiaj gościli w studiu Radia Kraków Kultura. Bardzo wam dziękuję. Spotykamy się gdzie jutro.
Dziękujemy
koniecznie.
Bardzo.
A ja w imieniu Wojtka Wasiaka chciałabym państwu podziękować. To bowiem już wszystko, co dzisiaj w magazynie przygotowaliśmy, a nasze zegary wskazują tylko 4 minuty do 10. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Poranek z RKK.